Dagmara Kaleta, właścicielka firmy Parkadia.
Dzień dobry.
Pani Dagmaro, ja chciałam powiedzieć, że ten skwer koło kościoła świętego Piotra i Pawła, na pewno pani kojarzy.
Oczywiście.
Stare przedmieście w Gdańsku i La Stadia. Jakie to jest fajne, ulica La Stadia, takie fajnie
tak?
To pani wymyśliła. Aha.
Dziękuję.
Super.
Była pani w tym zakątku?
Tak, właśnie widziałam i powiem szczerze, nie byłam tam dłuższy czas
tak?
I przyszłam dopiero, pojawiłam się w momencie, kiedy to się
tak.
Zmieniło. I to się tak fajnie zmieniło, że ja bym bardzo chciała, żeby takich zmian w naszej przestrzeni tu na Pomorzu było dużo więcej. Stąd ten temat dzisiejszy.
A, rozumiem. Ten teren był o tyle też ciekawy, że został udostępniony przez w zasadzie z własnością parafii.
Tak jest.
Ale został udostępniony dla wszystkich.
I to jest super.
I to był dobry pomysł. To był rzeczywiście taki niezagospodarowany trawnik. Nie można powiedzieć, że on był szczególnie
no było tak po prostu
zwyczajnie. Wyglądał źle. Było zwyczajnie, tak. I małymi nakładami finansowymi, dużą pomocą osób.
Bo tam duże grono się skrzyknęło.
Duże grono się skrzyknęło osób. Stworzyliśmy taką przyjazną przestrzeń dla oka i dla przebywania tam.
Bo my, proszę Państwa, z panią Dagmarą będziemy Państwa namawiać do tego, by Państwo choćby na najmniejszym skrawku ziemi zakładali ogródki.
Tak, dzisiaj do tego Państwa namówimy, ja mam nadzieję właśnie.
Że jest kawałek banalnej trawy albo klepisko wręcz.
Często.
A można z tego zrobić naprawdę piękne miejsce.
Tak, często obraz naszych podwórek to jest trzepak, jakiś kontener na śmieci, śmietniki na ogół. Jakiś mebel często jako wystawka wystawiony, stara kanapa. Trochę utwardzenia, które też było widocznie kiedyś w jakimś dobrym zamyśle położone, a w tej chwili wygląda już nieciekawie. I często takie wnętrza podwórkowe zastajemy, mieszkamy w nich, przy nich. Ale też może nie mamy odwagi, nie wiem. Potrzeba zawsze inicjatora takiego, prawda?
To
potrzeba
zawsze będziemy szukać.
Tak. Potrzeba zawsze osoby, która rozpocznie, da tą iskierkę. Potem taka osoba powinna sobie poszukać jeszcze współtowarzyszy lub też sprzymierzeńców, prawda?
No to dobrze większą grupą?
Większą grupą lepiej, cudownie. Często też się zdarzy, że przecież jak się dobrze rozejrzymy, porozmawiamy wśród sąsiadów, to okaże się, że jest ktoś, jakiś botanik, a może ogrodnik, a może właśnie architekt krajobrazu w okolicy mieszka, a może po prostu pan Tadeusz z panią Marią, którzy ładniej prowadzą swój ogród działkowy i chętnie by pomogli w takiej inicjatywie. No a już niezbędny jest zupełnie 30-letni pan Piotr. Silny, chętny, bo w zderzeniu na ogół z tym klepiskiem, które tam jest, będzie potrzeba trochę siły.
Bo często te klepiska się widuje. Proszę Państwa, dziś będziemy podpowiadać Państwu, jak taki ogródek, nawet nieduży, założyć, od czego zacząć i co zrobić i ewentualnie jakie rośliny można tam posadzić, żeby one przetrwały nawet dość ekstremalne warunki, okoliczności. Także na tę rozmowę, na to spotkanie Państwa zapraszam, a gdyby ktoś z Państwa miał pytania do pani Dagmary, 603-06-06-06, ten numer SMS-owy z pewnością się przyda.
Chętnie odpowiemy.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Znakomita specjalistka, proszę Państwa, bo ten piękny ogród, który powstał u nas obok Radia Gdańsk, to jest pani dzieło, pani Dagmaro.
Dziękuję
ja codziennie
te dobre słowa,
coś
naprawdę.
Nowego widzę, coś fajnego rozkwita. Jak to się pięknie rozwija, to jest naprawdę fantastyczne.
Mam nadzieję, że przyszły rok dopiero tak pokaże, przyszły sezon wegetacyjny.
Pełnie,
bo rozpoczniemy go kwitnieniem cebulowych roślin. Po czym wejdą nam kolejni aktorzy na naszą scenę.
Nie, co wchodzą już są.
Będą pachnieć przy tym. Ten ogród powstał pod kronami drzew. To, co
to
często
nie jest proste, prawda?
Nie jest proste to, co zresztą w naszym temacie pewnie wyjdzie, bo zapewne też porozmawiamy o tym, że często zastajemy te nasze podwórka z drzewami wysokimi,
wielkimi
drzewami. Często drzewami, które też oddziałują trochę niekorzystnie na... Może to dziwnie, ale to są po prostu zjawiska alelopatii, więc to jest normalne, że oddziałują na siebie nawzajem. Niekiedy niekorzystnie. Rozmawiałyśmy kiedś o orzechu, prawda, włoski?
Orzech włoski, tak. Czytałam, że on nie lubi towarzystwa. I towarzystwo nie lubi jego.
Są rośliny, które potrafią pod nim dać sobie radę. Jeżeli już o orzechu włoskim rozmawiamy, to on po prostu, orzech włoski daje ogromną konkurencję dla poboru, pobierając ogromne ilości wody po prostu. I niestety wiadomo, że małe włośniki mniejszej rośliny w porównaniu z ogromną masą korzeniową tego wielkiego drzewa, z tą plechą korzeniową, no nie są w stanie pobrać tyle wody, ile ten orzech pobierze. Orzech jeszcze ma jedną cechę, jeżeli już o orzechu, kontynuujemy temat. Orzech wydziela takie inhibitory, już nie chcę zagłębiać się w fizjologię i chemię roślin, natomiast są to związki, substancje, które są oddawane do z wodą, spłukiwane do gleby i niestety one powodują, zahamowują wzrost pozostałych roślin. I to jest kłopot ten największy, ale możemy sobie z tym radzić poprzez rok rocznie nawiezienie warstwy próchnicy, dość dużej warstwy próchnicy pod korzenie właśnie orzecha.
Czyli takie dożywianie.
Dożywianie dość intensywne, bo co roku powinniśmy rzeczywiście pod orzechem dość grubą warstwę usypać, warstwę próchniczą. Wtedy te substancje, które no, jednak będą spływały, one nie znikną, jednak będą w lepszej gatunkowo glebie i nie będzie to takiej straty dla roślin i krzywdy dla roślin, które pod nią, pod orzechem urosną.
Czyli będzie i dożywiony, dokarmiony.
I jeszcze ważna rzecz, z orzecha zawsze pamiętajmy, że zgrabiamy liście. Bo właśnie te substancje na obumarłych liściach, szczególnie z obumarłych liści spływają. Czyli no, trochę zabiegów więcej niż pod innymi drzewami, ale skuteczne to wszystko jest.
Ale jakie te orzechy pyszne, pani Dagmaro.
Wiem, dlatego nie mówię, że rezygnujemy z orzechów włoskich.
Tylko musimy włożyć troszkę pracy w to,
tylko żeby... troszkę, tak. I wiemy, że też rośliny, takie jak funkie, wszystkie odmiany funki świetnie sobie poradzą pod orzechem.
Funkia piękna. Pani Dagmaro, mamy typowy blok, mieszkamy na osiedlu, w którym jest dużo budynków mieszkalnych, małe kawałki, małe skrawki ziemi, jeszcze nie zajętej przez samochody parkujące.
Coś podobnego.
No, umówmy się, że to możliwe. W każdym razie rośnie tylko trawka, a chcielibyśmy...
Bo to pewnie nie najlepszej jakości, bo to piasek wygląda.
No właśnie. Jak zacząć... taki ogródek? Od czego trzeba zacząć? Co musi być pierwszą czynnością?
Troszkę by trzeba powiedzieć też o tym, że w miejskim klimacie, w przestrzeni miejskiej mamy trochę... To znaczy może tak, od czego zacząć w tym przypadku? Ja bym zaczęła od tego podstawowej rzeczy. Jeżeli bym chciała cokolwiek tam robić, to bym się dowiedziała, kto jest właścicielem tego gruntu. Czy nasza wspólnota, czy my mieszkańcy możemy akurat na tym kawałku coś zdziałać. Często spotkałam się z tym, że w tej chwili domy, budynki są na działkach, gdzie działka jest li tylko do stref, po obrysie tak zwanym budynku, tak? I tu warto zasiągnąć informacji, czy w tym terenie my możemy akurat coś zrobić.
Jasne.
Warto
czyli
by było.
Spółdzielnia, ewentualnie zarządca.
Zarządca, prawda, spółdzielnia, tak. To warto się zapytać. No a potem cóż, no tak jak mówiliśmy, jeżeli my jesteśmy tym inicjatorem, porozmawiajmy, może ktoś jeszcze, spotkajmy się ze współmieszkańcami i zróbmy plan działania, bo to też ważne, taką koncepcję i plan, co z tym zrobimy.
To ja notuję, od czego zaczynamy.
Oj, łopata. Łopata albo szpadel. Łopata to jest ta szersza i łopatą tak ładniej przerzucamy, a szpadel to ten taki do...
No właśnie, czy rzeczywiście skopanie ziemi i usunięcie tego, co na niej rośnie jest...
To zależy, co chcemy na tym uczynić, tak? Na tym skrawku. Też musimy jeszcze spojrzeć na to, jakie warunki dookoła mamy, tak? Czy budynki zacieniły nam na przykład to miejsce, czy drzewa rosną tam duże, to co, o czym rozmawiałyśmy. Często w przestrzeni miejskiej między budynkami też są silne przeciągi. To też ogromne utrudnienie, ale też oczywiście nie przeszkadza, jeżeli wiemy o tym i wiemy, co z tym należy uczynić. Przepraszam, pytanie było, bo...
No nie wiem, no pani Dagmaro, co jest pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić? Pani mówi, musimy zorientować się, czy jest tam słońce, czy jest cień, czy nie ma przeciągów, bo nie wszystkie rośliny lubią, jak nie wieje.
Tak,
nie ma drzew, które będą zacieniać i też zabierać trochę wody, prawda? Bo jak będzie padał deszcz, no to nie dotrze ta woda do tych roślin pod
sponem. Zdecydowanie zabiorą światło i zabiorą wodę poniżej, jak najbardziej, więc zastajemy takie warunki. To, co mówiłyśmy, że często właśnie bałagan pewnego rodzaju, tak? Jakieś resztki gruzu czasami. Nie zawsze to już jest uprawiana ziemia. Więc zaczynamy od sprzątania tego terenu. Ale też o planie, którym mówiłam, to fajnie by było, gdybyśmy się zwrócili, a przecież wielu doradców, takich jak ja, działa non-profit, naprawdę, jeżeli zwracają się społeczności do nas, do mnie, chętnie pomagam. I tutaj też apeluję, proszę, jeżeli ktoś się do mnie zwrócił, jakąś pomoc w tej kwestii służę.
Pani Dagmara chętnie podpowie.
Podpowiem. Mhm.
Państwo mogą ewentualnie pisać, pytając.
Jak najbardziej.
603-06-0606. Czyli porządkujemy teren, określamy warunki, jakie na nim panują.
Tak, określamy i w ogóle mówimy, co chcemy zrobić. Czy chcemy też sadzić, czy są warunki ku temu, byśmy mogli wykorzystać tą ziemię, tą glebę, ten teren. Często, jeżeli mamy walczyć, bardzo to, co pani powiedziała, czy przekopanie wystarczy, niestety jest to grunt często zasolony, jałowy. Owszem, wywiezienie jest też, to są niebotyczne koszty i wysiłki, jeżeli byśmy powiedzieli sobie, dobrze, to teraz ten grunt wymienimy.
Uła.
Absolutnie. Nawet nie namawiam do tego prywatnych inwestorów, którzy mają własne ogrody. Nie zawsze namawiam. Musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy tam zasiać na przykład trawę i to jest naszym celem, czy chcemy posadzić rośliny i w jakich fragmentach. Więc może zajmiemy się tylko tymi fragmentami mniejszymi, gdzie chcemy na przykład posadzić rośliny.
Kwiaty, krzaki, krzewy.
Wbrew pozorom to trawa zajmuje więcej czasu, naszej atencji, pielęgnacji, wysiłków, a nie posadzone rośliny, które jeżeli dobrze dobierzemy gatunkowo, to, co moja poprzedniczka w poprzedniej audycji mówiła, odpowiednia roślina do odpowiedniego miejsca, to jest połowa sukcesu. I jeżeli uwzględnimy nasłonecznienie lub jego brak, zacienie, te przewiewy, tak, to wszystko, te wszystkie warunki, to wtedy odpowiednio posadzone rośliny po chwili, po roku, w drugim, w trzecim roku stają się takim istnym samograjem, że wymagają od nas minimalnych nakładów pielęgnacyjnych, pracy finansowych, a trwają i wręcz coraz piękniej wyglądają.
I cieszą oko.
Pachną.
Co najlepiej rośnie w takich ogródkach, które możemy sobie, mówiąc wprost, przy bloku na przykład urządzić? Mm-hmm. Które rośliny mm-hmm. są najlepsze, najłatwiejsze mm-hmm. w uprawie? Mm-hmm. Wymagają najmniej pracy. Mm-hmm.
Mamy takich kilka pięter roślin, tak powiedzmy, bo jeżeli byśmy zaczęli od tych wyższych, od drzew, a powiedzmy, że może nie od drzewach, bo rozumiem, widzę ten uśmiech cudowny.
Drzewa już
pani
rosną.
Redaktor, tak, włogi, więc widzę, że drzewa już rosną.
Tak. Chcemy krzewy, chcemy coś
tego,
niżej.
Coś niżej będzie, prawda? Mhm. Więc jeżeli mamy cień, to mamy całą grupę roślin do miejsc cienistych.
Do wykorzystania.
Dobra,
ja notuję.
Tak?
Mhm. Co możemy posadzić w takim
Dobrze.
Miejscu?
W cienistych miejscach.
Tak.
Ja uwielbiam, jeżeli z krzewów, tak, mamy...
Tak.
No oczywiście, na pewno z iglastych krzewów to będą cisy. Ale z cisami też uważajmy, bo jak pamiętamy, ta oczerwona osnówka jest jadalna, pyszna, smakowita. Jednak ziarenko w środku...
Trujące.
Czyli nie tam, gdzie są place zabaw, może jednak gdzie są dzieci, więc tutaj z tym musimy uważać, tak? Na pewno z iglastych rzeczy poradzą sobie kosodrzewiny i sosna. Pamiętajmy tylko, że sosna wyrośnie nam wysoka.
A sos nie brak światła, nie przeszkadza? Brak słońca?
Sosna czarna da sobie radę akurat, tak? Żywotnik zachodni, ale z tym żywotnikiem zachodnim, czyli to, co nazywamy tują, tak? Uważajmy, bo tak, po pierwsze to trochę nie jest roślina do miejskiej przestrzeni. Po drugie...
A dużo się widzi.
Bardzo lubimy
żywopłoty stój na przykład.
Żywopłoty stój. To jeżeli o żywopłotach rozmawiamy i stój żywotników, to proszę, pomyślmy o odmianie Brabant. Takiej silnej, mocnej, która nadaje się do dobrego, do cięcia. Przyrasta też dość silnie, szybko. Możemy ją łatwo ciąć. Jest też piękną zaporą dla hałasu, kurzu. I wtedy w takim wnętrzu rzeczywiście, które otoczyliśmy lub postawiliśmy taki parkan zielony z tego gatunku, możemy dalej sadzić rośliny mniejsze, trochę delikatniejsze, ale one już nie będą rzeczywiście narażone i na wiatry, na kurz, na pył. Rzeczywiście im pomożemy w ten sposób. Co do żywotników i zimozielonych roślin, takich mam w przestrzeni miejskiej, jeszcze jest jeden problem. Są zwierzęta, psy na ogół, które samodzielnie biegają. I no cóż, osikując dół tej rośliny, powodują, że są takie zaczernienia. Nieraz widzimy takie smoliste fragmenty rośliny. I one się nie odbudują niestety już. Więc jest ratunek też,
Jest sposób.
Jest sposób na to. Możemy przed na przykład szpalerem tych roślin lub przed tymi roślinami posadzić rośliny dokuczające tym zwierzętom niestety, czyli z kolcami chociażby, utrudniające zbliżenie się do tej rośliny.
No nie będzie lubił tam podchodzić.
No nie będzie. Tutaj posadzimy berberysy, chociażby całą gamę berberysów, które mają i piękne kolory, i owoce zimą pozostawiają.
Ptaki
odporne są też.
Stołówkę.
Ptaki mają stołówkę wówczas. I już na przykład takie zwierzęta nie zniszczą nam tej zielonej naszej ściany lub też tuj, która jest stożkowa, czyli ta tuja szmaragdowa, którą to jest jeszcze bardziej lubiana przez wszystkich.
Bo jest bardzo efektowna. Tak. Państwo piszą, pani Dagmaro.
Tak.
Kiedy najlepiej wsadzić tuję na działce? Działka znajduje się niestety w znacznej odległości od domu i dość kłopotliwe jest codzienne podlewanie. Czy jest jakieś dobre rozwiązanie?
Mhm. Właśnie, gdybym nie usłyszała tego członu kolejnego zdania, czyli nie ma nas tam i z podlewaniem mamy kłopot, bym powiedziała, że czas na sadzenie w zasadzie w dobie szkółkarstwa, czyli szkółkowania roślin, czyli hodowli roślin w pojemnikach, po to właśnie istnieją szkółki roślin, żebyśmy mogli w zasadzie przez cały rok korzystać i sadzić je. Oczywiście przeszkodzi nam w tym zmarzlina, czyli okres zimy, zmarzlina glebowa i tego nie zrobimy wówczas. Natomiast tu w przypadku, gdy państwo nie dojadą codziennie, nie dojadą co drugi dzień, by podlać tą roślinę, to po pierwsze, mamy dwa okresy oczywiście tradycyjnie, wiosenny i jesienny. Z wiosenny uważajmy. Tak jak w tym roku też może zauważyliśmy wszyscy, że maj i czerwiec to były okresy suszy, zupełnej tak, suszy. Sucho. Przynajmniej na naszym terenie, tutaj na wybrzeżu, nie mieliśmy opadów deszczu. W te opady deszczu też bym nie do końca wszystkim mówiła, że wierzmy w to, że spadnie deszcz i dosączy. Pamiętajmy, że ukorzeniona roślina jest na głębokości, przypuśćmy, 40-50, swoją bryłę korzeniową ma na takiej głębokości, tak? Deszcz, opad deszczu nawilży nam glebę na głębokości 5 cm, 3 cm. Poza tym spłynie po formie, po naszej roślinie, tutaj w przypadku po żywotniku, po tuji, prawda, spłynie gdzieś obok, niestety nie dosączy dobrze tych korzeni. A wracając do tematu tutaj państwa,
no właśnie,
i problemu...
Czyli jak nie wiosną, to kiedy jesienią?
Nie, powiedzmy, że i wiosna, i jesień jak najbardziej. Ja mówię tylko, że ta wiosna, też uważajmy, że to jest bardzo wczesną wiosną, to jest bardzo dobry czas. Jeszcze szczególnie, gdy śniegi zalegały...
Marzec?
Byłoby dobrze, aczkolwiek uważajmy, czy jeszcze nie przychodzą przymrozki poniżej tam 5-7 stopni. Niepotrzebnie narażamy wówczas tą roślinę tylko na takie dokuczliwe warunki, gdzie ona po posadzeniu rzeczywiście potrzebuje chwili na zdobycie sił i zregenerowanie.
Czyli pani Dagmaro, jeśli pani Magda chce wsadzić tuję, tak kiedy teraz? We wrześniu, w październiku?
Właśnie, ja bym poczekała jeszcze do początku października, tak. Tak. I też nie za późno, żebyśmy nie czekali, żeby nie zastały nas już przymrozki. Więc powiedzmy końcówka września, ostatnia kwarta września i początek października byłoby cudownym czasem na posadzenie tych tuj. I jeszcze jedno mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o tą wodę dla tej tuji. Sadząc do dołów glebowych, tak zwanym mówimy, my w naszej nomenklaturze mówimy o zaprawianiu dołu pod roślinę, prawda? Wiemy, że to, jaka gleba jest na całej działce, nie do końca ma znaczenie. Najważniejsze jest, byśmy wykopując odpowiednią wielkość dołu, większą od tej bryły korzeniowej, zdecydowanie głębszą od tej bryły korzeniowej, uzupełnili to odpowiednimi podłożami. Oczywiście są dostępne substraty ziemie przygotowane i substraty torfowe w centrach ogrodniczych, w marketach, w sklepach. My możemy też skorzystać, jeżeli gdzieś mieliśmy kompostową ziemię, przygotowywaliśmy sobie z naszych kompostowników.
Do tego kompostu.
Cudownie, próchniczą, dobrze też do iglastych rzeczy, które są kwaśnolubne, potocznie mówiąc, dodać czegoś, co nam zakwasi ten dołek, tak? Czyli chociażby wióra kory, fragmenty kory zebrane z lasu, tam wrzucone, wymieszane z podłożem. Poza tym mają cudowne mikoryzowe
działanie.
Tak, mają grzyb mikoryzę i też cudownie wtedy powodują, że plecha, czyli te malusieńkie korzonki włośnikowe tworzą się szybko, sprawnie, a to one odpowiadają za pobór pokarmów i pobór wody.
Pani Magdo, niech pani zdrowo te tuje rosną, bo my robimy sobie małą przerwę.
Dobrze.
Dagmara Kaleta, która na ogrodach zna się jak nikt i jeszcze je projektuje, firma Parkadia. Zanim odpowiemy na pytanie pani Lucyny, pani Dagmaro, to musimy zejść na tym podwórkowym ogródeczku, do którego zakładania będziemy państwa namawiać, wspólnie z sąsiadami, by się skrzyknąć, przekopać,
tak, się w tym ogródku,
posadzić. Dobrze. Tak. Mamy już cudownie wyższe pięterko, ta ziemia, która u nas przed budynkami jest, to takie są piachy, to coś trzeba tam nawieść? Co tam
zdecydowanie. Chcielibyśmy
sypnąć parę worów dobrej ziemi?
Byłoby dobrze sypnąć, najpierw przekopmy jednak trochę, przekopmy, ale uważajmy z tym przekopywaniem. Przekopywanie też na tak zwany sztych, czyli to wysokość szpadla, prawda?
Gdzieś do 30
centymetrów. Do 30 centymetrów, ponieważ pod spodem, jeżeli zaczniemy jeszcze głębiej kopać, to tylko wydobędziemy bardzo, bardzo jałowe podłoże, którego nie chcemy mieć na wierzchu.
Czyli nie ma potrzeby głęboko.
Nie odwracajmy aż tak tego podłoża. Ale to przekopanie, tak, to jest wzruszenie, to jest sklepisko. Często jest to rzeczywiście ziemia, gdzie dżdżownice też nawet nie przeszły.
Bo takie klepisko.
Bo takie klepisko.
I co, dosypujemy dobrej ziemi? Parę worków dobrej
tak,
ziemi
Tak, przekopmy
trzeba.
To, nasypmy parę worków dobrej ziemi. Taką strukturę gleby też poprawiają żwiry. Trochę tak na zmianę dosypmy żwiru. On powoduje przez ruchy ziemskie, ziemi, powoduje, że struktura się też zmienia pięknie tej ziemi, więc też byłoby dobrze.
Jest wtedy szansa na dżdżownice?
I dżdżownice, tak. Jeżeli będą obumarłe liście na wierzchu i różne kawałki patyczków na przykład, jeżeli tego tak nie zczyścimy zupełnie, to one będą na pewno wtedy.
Wówczas. To zejdźmy piętro niżej.
Wilgoć.
O, właśnie. Cisy, kosówka, sosna czarna, żywotnik, berberys, to jest nieco wyżej. A gdybyśmy chcieli do towarzystwa dosadzić roślinki te, które rosną na nieco niższym poziomie.
Jeszcze troszeczkę w średniej strefie mamy liściaste, fajne żywopłoty. I tutaj ligustr.
A to bardzo popularne.
Popularny, ale ja zachęcam do sadzenia jego. Świetny do formowania. Przez jego zagęszczenie ptaki, te ptaki, które tworzą, które gniazdują wczesną wiosną, jeszcze kiedy nie ruszy wegetacja tego drzewa i my nie musimy tego krzewu i nie musimy pielęgnować tego żywopłotu, tam potrafią się wychować i opuścić wówczas to miejsce. Więc cudowne schronisko dla tych ptasich gniazdach, dlatego zrobiliśmy też w obrębie pięknym terenie tutaj posesji Radia Gdańsk.
To będziemy mieć ptaki.
Z tyłu posadzili strzyżone ligustry. One też mają owoce, którymi żywią się. Takie są ozdobne owoce jesienią, zimą.
Są takie ciemnogranatowe.
Ciemnogranatowe, a kwitnienie wcale nie takie niepozorne. Owszem, kwiatki są bardzo drobne. Wiechy takie.
Białe, takie kremowe.
Kremowe, tak, śmietankowe. Ale tak obficie potrafią kwitnąć, że zachwycająco wyglądają. Ostatnio przejeżdżałam właśnie u mojej koleżanki ogrodu, gdzie ma wielki żywopłot właśnie na Osowej. Ma wielki żywopłot z ligustru. Byłam zachwycona, to było 3 tygodnie temu. Wszyscy oglądali się, pytali, cóż za egzotyczna, niezwykła roślina. Był oblepiony cały białymi wiechami kwiatów. Cudownie wyglądał. A jeszcze jego odmiany, odmiana żółta, złota, na dodatek niektóre z nich przepięknie pachną, kwiat jeszcze ich, więc tu właśnie w radiu mamy taką odmianę, która jak się przejdzie tamtędy, to daje cudowny zapach. No więc mamy,
więc mamy
to średnie piętro i te liściaste żywe płoty, liściaste krzewy, ja do nich też serdecznie namawiam. Wytrzymują w przestrzeni miejskiej bardzo dobrze pęcherznice na przykład, tak? Pęcherznica, która jest o takich bordowych liściach i pęcherznica o złotych liściach. Tamaryszki, tamarisifolium, czyli te takie tamaryszek jest blado różowo kwitnie, ma bardzo mimozowaty pokrój, delikatne pióropusze. Nie mylmy go z perukowcem. Ten też ma takie peruki puszyste, ale tamaryszek kwitnie na blado różowo, drobniusieńkimi i drobniusieńkie, wysokie kwiatostany ma krzew.
I w mieście, i tam, gdzie bardzo, są samochody, gdzie
i
jest
i dobrze
ruch,
znosi właśnie, znosi tak. Ten kurz miejski, pył, niestety trochę tego ołowiu, którego mamy, suszę miejską, bo pamiętajmy, że to, co mamy właśnie w mieście, to też zagrażającą nam suszę, to, co widzimy na klombach, skwerach, wyschnięte przestrzenie, a to dlatego, że No mało myślimy o tym, znaczy z przymusu oczywiście też, tak? Nie dzielimy tej przestrzeni miejskiej zbyt sprawiedliwie, czyli powierzchnie utwardzone zajmują gro tej przestrzeni i woda nie wsiąka w grunt, bo nie ma jak wsiąkać w grunt, bo tego gruntu jest mniej. Wówczas spływa po asfalcie, spływa po chodnikach bezpośrednio do kanalizacji i żadne rośliny, żadne zwierzęta nie mogą z niej skorzystać.
Niestety.
Więc ta susza miejska jest bardzo dokuczliwa i rzeczywiście musimy dobierać gatunki wytrzymałe, wytrzymałe na kurz, wytrzymałe na suszę.
Czyli te, które pani wymieniła, pani Dagmaro,
tak,
dadzą radę.
Dadzą radę.
Pęcherznica, tamaryszek, ligusty.
Najbardziej. Bardzo ważna uwaga. Wybierajmy też często gatunki o gładkim liściu, bo te, które mają włoski, kutner tak zwany, tak? Czy w ogóle szorstki liść.
Te kudłate.
Kudłate na przykład. No wiadomo, że gromadzą ten kurz i zbierają wszystkie te szkodliwe składniki silniej. Znaczy gromadzą dłużej, przytrzymują. I niestety wtedy rośliny marnieją po prostu.
Czyli do miasta liście łyse, nie kudłate.
Będzie jasne. Łatwiej tym roślinom, ale oczywiście to cóż, no przecież nie ja, która projektuje i wykonuje te przestrzenie publiczne, trudno, żeby rezygnować z wielu gatunków tylko dla tej uwagi, o której powiedziałam przed chwilą.
Pisze pani lokatorka, tak się podpisała nasza słuchaczka. W Sopocie obok wieżowca na Kujawskiej 29 lokatorka z drugiego piętra utworzyła sama przepiękny kwiatowy ogródek. Cudo wielkie, z uśmiechem za nie podziękowanie.
Pani Leokadia?
No, nie
pisze lokatorka po prostu. Nie wiem, dlaczego imię Leokadia. Lokatorka, Leokadia.
Ale fajne. Pani Ola, do zakwaszania ziemi podrzucam niektórym roślinkom stary chleb i zalewam wodą deszczową. Borówka zdecydowanie lepiej owocuje. To jest
tak,
dobry pomysł.
Tak, jest chleb razowy, proszę. Tak, oczywiście. Żytni razowy. Borówka amerykańska, wszystkie te... tak,
lubią,
jest cudownie kwaśno, lubne. Bardzo dobry pomysł. A poza tym jak mądry pomysł dla zdrowia naszego, bo jemy borówkę zakwaszoną takim naturalnym zakwaszaczem, prawda?
Pani Dagmara, do pani pytanie od pani Lucyny, to może od tego zacznijmy, bo zeszłyśmy piętrko niżej, a teraz przejdźmy do pytania.
Tak,
pani, no oczywiście, bo za chwilę jeszcze będą te kwiaty, które najbardziej lubimy, które możemy posadzić przy...
Niewiele wiem o oceanicznych roślinach, gdybyśmy chciały zejść jeszcze tak niżej.
Oceanicznie nie zejdziemy, nie. Będę miała mały ogródek, 90 metrów kwadratowych, pisze pani Lucyna. Teraz najwięcej miejsca zajmuje tam kostka brukowa i trawa, ale będę chciała mieć tam krzewy i inne rośliny kwitnące na biało. Marzy mi się, by kwitły na zmianę od wiosny do jesieni. Słońce jest tam od rana do około 15. Piękne miejsce. Kolorowe rośliny będę wprowadzała na taras. Takie rośliny sezonowe. Proszę polecić mi te kwitnące na biało i kiedy je sadzić, pyta pani. Prosi pani Lucyna.
Dobrze, to cudownie. 90 metrów to wcale nie tak mało. To taki salon ogrodowy powstanie piękny, prawda? Kostka zajmuje
sporo
trochę
miejsca.
Sporo miejsca. A pamiętajmy jeszcze, że jak posadzimy rośliny, nawet to jak pani mówi, że ma tą kostkę i ma fragmenty gruntu, to jeżeli posadzimy te rośliny, one niejako, no dobrze, zawojują tą przestrzeń, tak zabiorą te utwardzenia, w tym sensie.
Trochę tej kostki brukowej pewnie pani
zniknie,
wyrzuci,
prawda? A może, że wyrzuci pani kostkę?
No pewnie tak, no, w to miejsce po prostu kostka
Na kostce brukowej zawsze można postawić też rośliny i uprawiać rośliny i cudne w pojemnikach.
W
oczywiście, w różnego rodzaju pojemnikach.
Można sobie je wtedy przestawiać.
Cudownie, mobilny taki ogród stworzyć.
Pani Lucyna, może to jest jakiś pomysł? Wykorzystanie po prostu tej kostki, która tam jest, nie będzie roboty z wyrzucaniem, można zostawić donicę.
Jeszcze jeden pomysł, w małej przestrzeni, to roślinność wertykalna, której jestem fanką, do której namawiam, czyli ta roślinność pionowo rosnąca. Na dole zajmuje minimalną powierzchnię. U góry tworzy piękne powierzchnie zielone, biologicznie czynne, cudowne. Proszę sobie wyobrazić, że taki winobluszcz, który jeden duży winobluszcz potrafi mieć tyle powierzchni biologicznej czynnej, co sporej wielkości drzewo. Bo tą powierzchnię liczymy tak, jakbyśmy poskładali listki na kartce papieru lub też w ogóle na powierzchni na płasko. Gdybyśmy poskładali, to liczymy ją w metrach kwadratowych. I takie pnącze tych metrów kwadratowych produkuje ogromnie dużo. Taki pionowy trawnik, powiedziałabym, prawda?
Przy
płocie, proszę bardzo, ale płoty też są różne, czyli mamy z drewna płoty, mamy płoty z muru.
Albo ze zwykłej siatki.
Lub metalowe. I tutaj z metalowymi płotami uważajmy, ponieważ pnącza na metalowych płotach często potrafią nam przemarzać łatwiej. Metal się schłodzi, w okresie wczesnej wiosny. Właśnie zimą też oczywiście bardzo to dokuczy, ale szczególnie w okresie jeszcze wczesnej wiosny, kiedy nasłonecznienie już jest dość silne. Turgor, czyli to coś takie zasysanie, tak, rośliny ruszają, soki transpirują i prowadzą, roślina prowadzi sobie soki do góry, do swoich pętów górnych, a ten przychodzi przymrozek nocny, metal jest zmrożony i wówczas niszczy, no nic, trzaskają nam, pękają nam po prostu komórki, tkanki rośliny. Czyli z metalowymi podporami uważajmy, a płotami bardzo. Nawet Hedera helix, czyli ten bluszcz taki zimozielony, tak, prawda? Taki, który wydaje się jest siłaczem, wytrwały, tak, ale wytrwały, jeżeli mamy go na budynkach, na ścianach, na murach, na drewnie. Drewno jest bardzo dobrym materiałem jako podpora dla naszych pnączy. Jednak metalowe podpory, płoty metalowe, siatkowe, i nie mówię, że nie rosną, rosną cudnie. Winobluszcz w pięciopalczasty zachowuje się bardzo dobrze i daje radę, jeszcze jak strzyżony jest, to on sobie tworzy też takie swoje zagęszczenie, prawda, że poradzi sobie oczywiście, ale jeżeli możemy stworzyć inną podporę i niekoniecznie na takiej metalowej sadzić, przy takiej metalowej sadzić pnącza, to proszę, zwróćmy po prostu na to uwagę.
To pani Dagmaro, białe rośliny. Tak, te białe rośliny, które będą kwitły.
Rozmawialiśmy właśnie tutaj poza
anteną
o hortensjach. Co prawda pani mówi o nasłonecznieniu, ale to nasłonecznienie fajnie, ono jest do 15.
No właśnie, jakie miejsca hortensje robią? Bo to jest sporo słońca od rana do 15.
Zdecydowanie hortensja to są rośliny półcienia.
Bo
jednak wierzę, że w tym ogrodzie takie miejsca będą, a też przez posadzenie cień też tworzymy sobie przez posadzenie rośliny innej, wyższej, prawda? Wówczas ileś stron mamy zacienionych, więc jeżeli potrzebujemy, a często właśnie, bo pani powiedziała, Lucyna, o białym kwitnieniu, a te białe kwitnienie bardzo często występuje w roślinach, które lubią trochę półcień, tak?
Aha, czyli może być kłopot z tym słońcem?
Nie, może nie, dzień. Oczywiście. Mhm. Ale fajnie byłoby stworzyć trochę roślinom więcej cienia w takim razie, bo w takim pełnym słońcu to też jest dość duże utrudnienie dla roślin, tak?
A są takie białe, które lubią słońce?
Tak.
I im ono nie przeszkadza?
Zdecydowanie tak. Wszystkie róże na przykład będą oczywiście pięknie rosły w słońcu, tak? Nie będzie im to przeszkadzało.
Pani Lucyno,
odporne
róże?
Pięciorniki białe o białym kwitnieniu będą rosły w słońcu. Jaśminowce będą pięknie kwitły na biało. Jaśminowiec wonny też cudowny, prawda? Bo ten niepachnący ma piękne białe kwiaty, ale ten wonny za to genialnie pachnie.
Skromniejszy, ale za to zapach.
Ale pachnie po prostu.
Pani Jola pyta, na działce nad jeziorem część jest gliniasta, gdzie po deszczu jest długo dość grząsko. Co tam posadzić? Słońce tylko rano. Mhm.
No z gliną nie będzie nam łatwo. Glina, jeżeli wykopiemy dołek w glinie, stworzy nam się po prostu nic nie więcej, tylko gliniana micha, która i zlewnia wody nam się może stworzyć, bo pozostałej glinie naokoło będzie ta woda spływała jeszcze do tego dołka. Jeżeli tutaj trochę nie zawalczymy o rośliny bądź drzewa, które tak wysysają wilgoć, tak? Wszystkie olsze, wszystkie brzoza, oczywiście wierzby, jeżeli damy sobie z tym radę, lub też przystosujemy piaskowanie, prawda? Poprawimy strukturę tej gliny, to wtedy wówczas już możemy sobie dać radę. Na pewno większość roślin strefy takiej trochę przywodnej da sobie radę też w tym. Tak jak pani mówi, jest tam woda, tak?
No tak, pani Jolanta twierdzi, że jak popada, to tam rzeczywiście.
A, że woda, nie wiem, że zbiornik, przy zbiorniku wodnym.
No też, ale.
No to niestety jest.
Działka nad jeziorem.
Aha, nad jeziorem, tak. Czyli ta grząskość, no niestety musi, ta struktura powinna gleby być poprawiona.
Czyli coś trzeba dodać do tej gliny.
Prosimy.
Pani tak. Jolanto, to trochę dodać.
Ja wiem,
wtedy można...
to tego pana Piotra, 30-letniego, chętnego w okolicy, trzeba poszukać.
Ogródki przyprawowe w skrzynkach, pani Agnieszka, niekoniecznie na parapecie albo balkonie. To podpowiedź pani Agnieszki. Może inspiracja dla pani Lucyny na przykład.
Że niekoniecznie na parapecie?
Przyprawy w skrzynkach, niekoniecznie na parapecie albo balkonie.
Przyprawy zioła, tak?
No, ogródki przyprawowe w skrzynkach.
Cudownie, proszę.
W ogródku też
Lubczyk.
Może być.
Czyli to magi cudowny. Oczywiście wszystkie zioła pięknie się zachowają w pojemnikach. Przez cały bardzo długi czas możemy mieć własne przyprawy w zasadzie od wiosny do późnej jesieni. To są też bardzo odporne rośliny, które mogą zostać w tych pojemnikach. Tylko pamiętajmy znowu o pojemnikach. Pamiętajmy o przemarzaniu. Przemarzanie, które jest najgorsze, jeżeli chodzi o strefę korzeniową, a nie tą naziemną, tylko właśnie tą korzeniową. Więc jeżeli pojemnikiem będzie tworzywo, plastik, cienkościenny taki, no to musimy na zimę na przykład zabezpieczyć. Otoczyć to brzydko styropianem chociażby, tak? Lub też wstawić w karton, nasypać trociny w tą przestrzeń między plastikiem a kartonem. Jutą otulić i też stworzyć jakąś otulinę pomiędzy jutą a plastikiem. Będzie ładniej, ale pamiętajmy, że te plastikowe pojemniki niestety mogą przemarzać. Rośliny w tych pojemnikach mogą nam przemarzać. Czyli pojemniki ceramiczne będą dobrymi pojemnikami, szczególnie grubościenne, nie takie cienkościenne. Bardzo dobre będą drewniane pojemniki. No cudne w nowoczesnych założeniach są metalowe. Metal wygląda pięknie, oczywiście korten czy każdy inny, lub też betony architektoniczne. Pięknie wyglądają oczywiście, ale tutaj proponuję, żebyśmy w takim razie wewnątrz potraktowali i wstawili ściankę właśnie ze styropianu chociażby, tak? Lub z folii bąbelkowej jakąś izolację wewnątrz tej donicy i dopiero wówczas uzupełniali podłożem. Pamiętajmy jeszcze, jak już jesteśmy przy donicach, wysypaniu na dnie donic, pojemników, skrzyń, beczek, czy kogokolwiek, warstwy drenażu, drenującej. Kiedyś dawno nasze babcie robiły to z potłuczonych, bo to nic takiego nie było dziwnego. Tak. Potłuczone doniczki, prawda?
Moja babcia tak robiła, oczywiście.
No właśnie. Teraz oczywiście przyszły granulaty specjalne, dostępne. Nie bardzo jestem zadowolona, jak się mówi, że keramzyt, bo to często są pogazowe takie substancje, odpad z produkcji pogazowej i to... No powiedzmy, że to nie dochodzi do strefy korzeniowej, więc może nie jest tak szkodliwe, ale wolałabym, żeby to były glinki, żeby to były kuleczki i te struktury z gliny, prawda?
A kamyczki? Takie zwykłe kamyczki?
Cudownie, kamyczki jak najbardziej. Jeszcze fajnie dociążą nam pojemnik, gdy na naszych tarasach, balkonach hula wiatr. Co się zdarza na osiedlach i w przestrzeni miejskiej? I ten pojemnik będzie dobrze dociążony? Warto też na wierzch posypać warstwę właśnie jakichkolwiek kamyczków, kuleczek, szyszek poprzynoszonych, muszelek.
No to fajnie wygląda.
Wygląda dobrze, ale i utrzymuje wilgoć. Zabezpiecza przed tym parowaniem jednak.
Mamy nieduży ogródek otoczony siatką, pisze pani Beata. Chcielibyśmy dookoła obsadzić na przykład winobluszczem. Czy można do niego dosadzić jeszcze jakieś roślinki pnące albo takie, które kwitną i mają kolorowe kwiaty?
No tak, bo choć winobluszcz będzie piękny, a jesienią te kolory winobluszczu nie mają sobie równych, to chce się kwitnienia jeszcze w tym miejscu. Ja uprzedzę, że winobluszcz jest ekspansywny. On jest taki, że on zawojuje...
Egoista.
Zawojuje tam wszystko i byśmy musieli... Możemy posadzić kwitnące, nie ma problemu.
A co powojniki. Na przykład
powojniki, ale powojniki z takiej grupy Viticella, z takiej grupy, inaczej mówiąc, powojniki botaniczne. One mają, to nie jest ten powojnik, to jest klematis, tak? To nie jest ten powojnik, który ma wielki, piękny kwiat. Ma dużo drobniejsze kwiaty. Odmiana taka Mackenzie żółtokwitnąca, cudownie porasta na właśnie i wytrzyma na tych siatkach, i to jest ważne. Też równie ekspansywna i silna jak winobluszcz, więc myślę, że te dwa gatunki się dogadają.
Coś jeszcze?
Z tego coś dobrego wyjdzie.
Oprócz tego powojnika.
Powojnik, winobluszcz, ale w kwitnące mówiliśmy, tak? Lonicera wiciokrzew, trochę, też dość silne pnącze. Też będzie oczywiście pięknie kwitło. Pamiętajmy tylko, że z wiciokrzewami w okolicach maja musimy się przyzwyczaić, że większość odmian nie jest odpornych na mszyce.
Aha, czyli
ale to jest jakby regułą, więc wiedzmy o tym. Jeżeli posiadamy tą wiedzę, to już wiemy, że...
To jeszcze, bo mamy już malutko czasu, ale może jeszcze zdążymy odpowiedzieć. Pani Dagmaro, udało mi się z pestki awokado wyhodować całkiem sporą sadzonkę, ma około 30 centymetrów. Zastanawiam się, czy jest szansa na przesadzenie jej do ogrodu, żeby żyła i rosła.
No cóż, powiem, że to ja nie mam takiego doświadczenia, nie przesadzałam awokado i nie wyhodowałam go nigdy jeszcze z pestki. Ale taką wiedzę, jak posiadam, ja przypuszczam, że jestem pewna, nie martwiąc pani naszej słuchaczki, ale jednak to awokado, możemy je na chwilę do ogrodu, jednak nie do gruntu, w pojemniku znowu wstawmy je, ale musimy wrócić z nim na pewno. Na pewno musimy wrócić do jakiejś oranżerii naszej, do zimowego ogrodu. Nawet niestety nie do garażu, bo tam będzie za mało światła. Czyli jeżeli mamy gdzie wrócić z tą rośliną, proszę bardzo. To, co dzieje się z daturami, z bieluniami, lubimy je. To, co się dzieje z bugenwillą, nie mówimy nie. bo jedziemy do Francji, jedziemy gdziekolwiek i te bugenwilie sobie tak rosną i oleandry. Chcemy, żeby tak nam kwitło. I dlaczego nie? Tylko wiedzmy, że trzeba zimą, przed zimą wrócić z nimi do dobrych, albo do zaprzyjaźnionego ogrodnika.
Tak jest. Tu jeszcze pan Ignac pyta, ale to chyba nie zdążymy. Jak sadzić trawkę w domu dla kota, żeby szybko urosła? Ojej, no nie wiem. Pani tak, może pani wie.
W domu dla kota?
Ona ma swoje tempo.
W domu dla kota?
Tak, żeby kot sobie tę trawkę tam sobie podjadł.
Zrozumiałyśmy, tak? Aha. Ale może nie trawkę w takim razie, to może zboże, tak jak na Wielkanoc. Może to kot polubi.
Czyli zboże i ono
dokładnie. Ono rośnie szybko i da sobie radę w domu jeszcze.
Pani Ignacy, to można ewentualnie ziarna zbóż.
Jak na Wielkanoc robimy, prawda? Często.
Dokładnie, tak żeby tam dekoracje jakieś świąteczne przygotować.
Tak. Trawa zżółknie po prostu tam, tak? Nie będzie miało, nie będzie fotosyntezy odpowiednio, nie będzie w ogóle.
A zboże urośnie i podobno smaczne jest, więc kot sobie z przyjemnością zje.
No może.
Dagmara Kaleta, właścicielka firmy Parkadia, osoba, która ogrody kocha, tak? Na ogrodach się zna. Dziękuję bardzo, pani Dagmaro.
Ja dziękuję. Marzyłam o aktorstwie.
Jest pani mistrzynią.
Jestem szczęśliwym ogrodu. Człowiekiem.